programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. O tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, nikogo nie trzeba przekonywać. To jest tendencja ogólnoświatowa. Starzenie się nieładne określenie? No dobrze, pokolenie Silver. Z wiekiem niestety coraz więcej zagrożeń może nas dotyczyć i dotykać, ale część z nich, tych chorobowych zagrożeń, możemy eliminować albo ograniczać. Przez szczepienia ochronne, ktoś zapyta? No ależ oczywiście. I to bez względu na wiek. To jest bardzo słuszne pytanie. Czy powinniśmy się, czy możemy się szczepić również w wieku 50-60 lat plus? Ależ oczywiście, że tak. I udowadnia to profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To wszystko, co dzisiaj będzie w programie, jest pokłosiem spotkania, jakie w Warszawie zorganizowało Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Profesor Krzysztof Tomasiewicz podkreśla, że granica wieku starzenia się na pewno się przesuwa. Co powinniśmy robić i jak możemy reagować?
My w ogóle nie musimy mówić o starzeniu. My powinniśmy mówić tylko o postępie wieku u danej osoby. Natomiast to jedno nie wyklucza drugiego. I kwestia medycyny profilaktycznej i szczepień nie musi być związana z pojęciem starzenia samego. Mówię o tym dlatego, że wiek narastający po prostu związany jest z tym, że mamy większe ryzyko zachorowań na pewne choroby. Bardzo istotne, że my powinniśmy z tymi działaniami szczepiennymi wyprzedzić choroby, które się mogą pojawić. Dlatego, że pamiętajcie Państwo o tym, że jest wiele chorób, które przebiegają z upośledzeniem odporności, które wymagają szczepień, ale które jednocześnie mogą obniżać skuteczność tych szczepień. I w związku z tym chcielibyśmy, aby pacjenci najlepiej w ogóle nie chorowali, ale jak zachorują, to żeby ta choroba, mówiąc nieładnie, kolokwialnie, trafiła i w momencie, kiedy już są zaszczepieni i kiedy już mają odporność na choroby zakaźne. Generalnie nowoczesność z chorobami zakaźnymi nie idzie w parze, dlatego że kojarzą nam się choroby zakaźne z dżumą, z cholerą, z różnymi innego rodzaju rzeczami, o których zawsze mówiliśmy, że one już w tej chwili nas nie dotyczą, bo tych chorób już nie ma. Mówiąc nas, mam na myśli społeczeństwo, nie siebie akurat, bo tutaj nie trzeba mnie przekonywać, że to nie jest prawda, o czym mówię, ale w odbiorze społecznym jest tak, że to jest jakieś passé, to są choroby z przeszłości, teraz powinniśmy mówić o nanotechnologiach, o różnych innych rzeczach, a nie o chorobach, które zabijały, powiedzmy sobie, 15, 20 czy 100 lat temu. Natomiast prawda jest taka, że choroby zakaźne nie zniknęły, one nie znikną, a co gorsze jest to, że będą się pojawiały nowe choroby zakaźne i nowe zagrożenia. Choroby zakaźne w XXI wieku nabrały zupełnie innego wymiaru. Trochę dzięki pandemii, ale nie tylko, bo pandemia to są ostatnie 3 lata, prawda? Natomiast już wcześniej zaczynaliśmy mówić o tym, że te zagrożenia płynące z powrotu starych chorób zakaźnych, ale również pojawienia się nowych problemów, rozszerzenia pojęcia choroby zakaźnej, antybiotykooporność bakterii, to są również choroby zakaźne, a więc rzecz, która zagraża nam bardzo dużym stopniu. Ja mówię o tym wszystkim w odpowiedzi na pytanie o edukację, na przygotowanie społeczeństwa, bo ja mam, przepraszam, ale takie własne wrażenie, że społeczeństwo w ogóle nie jest przygotowane do tego typu zagrożeń i w związku z tym rola państwa, rola nas jest olbrzymia. Tutaj chciałbym troszeczkę wrzucić parę kamyczków do własnego ogródka, w sensie własnego, mówiąc o systemie opieki zdrowotnej. Lekarze zbyt mało czasu poświęcają medycynie prewencyjnej. Koncentrują się na naprawianiu szkód, na leczeniu chorób, które już zaistniały, natomiast zbyt mało czasu poświęcamy na to, aby tego człowieka, który trafi do nas z takich czy innych powodów, uświadamiać pod kątem zagrożeń, które mogą wystąpić, które już występują, które mogą zagrażać jego życiu. I myślę, że tutaj rola edukacji jest olbrzymia. Niestety, ale trzeba edukować pod kątem zagrożeń. Nie na zasadzie straszenia, ale na zasadzie pokazania, że osoby dorosłe mają ryzyko ciężkiego przebiegu chorób zakaźnych. To powinno się pojawiać w materiałach tutaj Państwa. Ja tak sobie czasami myślę, że część osób prędzej Państwa posłucha niż nas. A więc macie Państwo większe szanse dotrzeć z takim przekazem. My wpadamy w pułapkę fachowości, języka, który nie dla każdego jest zrozumiały, a Państwo przekazujecie te informacje w sposób zrozumiały dla społeczeństwa. Więc to jest to jest niezwykle ważne, ten przekaz właśnie taki popularyzatorski pod kątem zagrożeń. Tak jak mówię, nie na zasadzie straszenia, ale pokazania, że jest pewne ryzyko, które może mnie dotyczyć, ale są narzędzia, aby to ryzyko zmniejszyć albo wręcz wyeliminować. Zawsze trzeba pokazać zagrożenie i rozwiązanie problemu. I to moim zdaniem jest najlepszy sposób edukacji.
Szczepienia ochronne powinny towarzyszyć nam przez całe życie. Niestety trend ogólny jest taki, że ciągle o tym zapominamy. Do pewnego czasu konieczność szczepień obowiązkowych, a później?
Niestety, ale trzeba edukować pod kątem zagrożeń. Nie na zasadzie straszenia, ale na zasadzie pokazania, że osoby dorosłe mają ryzyko ciężkiego przebiegu chorób zakaźnych. To powinno się pojawiać w materiałach tutaj państwa. Ja tak sobie czasami myślę, że część osób prędzej państwa posłucha niż nas. A więc macie państwo większe szanse dotrzeć z takim przekazem. My wpadamy w pułapkę fachowości, języka, który nie dla każdego jest zrozumiały. A państwo przekazujecie te informacje w sposób zrozumiały dla społeczeństwa. Więc to jest niezwykle ważne, ten przekaz właśnie taki popularyzatorski pod kątem zagrożeń. Tak jak mówię, nie na zasadzie straszenia, ale pokazania, że jest pewne ryzyko, które może mnie dotyczyć, ale są narzędzia, aby to ryzyko zmniejszyć albo wręcz wyeliminować. Zawsze trzeba pokazać zagrożenie i rozwiązanie problemu. I to moim zdaniem jest najlepszy sposób edukacji.
Uczymy się na błędach? Po pandemii COVID-19 odrobiliśmy lekcje?
Niestety pandemia nie wymusiła niczego. Ja to zawsze mówię też, że na początku pandemii ludzie przynajmniej brali bułki ze półki przez rękawiczki, z wyjęciem rękawiczek, a teraz wrócili do tego momentu sprzed pandemii i to już jest praktycznie nieosiągalne. A więc to wróciliśmy, zatrzymaliśmy koło, wróciliśmy do punktu wyjścia. Jeżeli chodzi o inne działania, tylko pytanie jakie? Czy przymus szczepień jest dobrym rozwiązaniem? Na pewno nie. Są pewne szczepienia obowiązkowe w kalendarzu szczepień, w systemie i to jest coś, co też są głosy, że może niepotrzebnie, co oczywiście skóra cierpnie, ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, należałoby się zastanowić, czy pewne rozwiązania, jakie są na Zachodzie, na przykład warunkowanie przyjęcia ludzi do burs, do różnych miejsc pracy również. To jest pewien rodzaj przymusu. I teraz pytanie, czy w Polsce jest miejsce na przymus odnośnie szczepień? Moim zdaniem chyba nie.
Na omówienie chorób zakaźnych nie starczyłoby nam nocy, ale ostatnio mieliśmy powód, żeby mówić o półpaścu, jednej z tych chorób zakaźnych, które nie wiadomo dlaczego są bagatelizowane. A to choroba, która może pojawić się w każdym wieku.
Trzeba zburzyć mit, że półpaściec jest chorobą łagodną i niepoważną. Dlatego, że ja mam wrażenie, że wiele osób uważa, no co to jest półpaściec? No, zmiany skórne, nie jest to postrzegane jako zbyt duży problem. Natomiast my, obserwując tych pacjentów, którzy są przyjmowani do naszej kliniki, naprawdę proszę mi wierzyć, że są to pacjenci często w naprawdę poważnym stanie. Są to osoby zazwyczaj w bardzo podeszłym wieku, to już nawet nie trzeba tutaj granicy zakreślać, o jakiej mówimy, ale są to osoby, które często chorują na choroby współistniejące, bardzo poważne. I ten półpaściec, oprócz tego, że on może mieć przebieg, może komplikować leczenie choroby podstawowej, każda infekcja będzie komplikowała postępowanie z chorobą zasadniczą. To mieliśmy przykład COVID-u, gdzie wiele osób nie było leczonych z powodu nowotworów, bo mieli COVID, prawda? I tak samo jest z innymi chorobami zakaźnymi, chociażby właśnie z półpaścią. Często są powikłania miejscowe. Przywykliśmy mówić, co to jest powikłanie miejscowe. No, nic takiego poważnego. Ale jakbyście państwo zobaczyli, powikłany półpaściec oczny, zagrożeniem utraty wzroku takiego pacjenta z uszkodzeniem rogówki, to myślę, że wiele osób by przestało mówić o tym, że to jest niepoważna choroba. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jaka jest istotna, to jest taka, że w pojęciu lekarskim, bo ja mówię w tym momencie o pojęciu lekarskim, również pojęciu społecznym, mamy przecież lek na tą chorobę, a więc dlaczego się dziwimy, dlaczego w ogóle mówimy o tym, skoro mamy dobre leczenie? I otóż leczenie jest o tyle dobre, jeżeli będzie podane na samym początku. Po drugie, proszę pamiętać o tym, że to leczenie może być powikłane różnymi działaniami niepożądanymi leku, zwłaszcza u osób starszych, to obserwujemy notorycznie. I po trzecie, leczenie nie zawsze zapobiegnie tym odległym konsekwencjom półpaśca. A więc po pierwsze, może być ciężka choroba. Po drugie, leczenie nie zawsze będzie łatwe, proste i przyjemne. Po trzecie, jeszcze mamy konsekwencje półpaśca i pod postacią neuropatii popółpaścowej, która, jak państwo zapewne słyszeliście, stanowi w skali bólu, jest to jedna z najwyżej postawionych dolegliwości bólowych. i wedle różnych statystyk stanowi 10. przyczynę samobójstw w Stanach Zjednoczonych wśród osób starszych z powodu właśnie tego bólu trudnego do zniesienia. Tych kilka informacji powinno pokazać nam, że to jawi nam się jako poważna choroba, której powinniśmy starać się zapobiegać, tym bardziej, że mamy możliwości.
Szczepienie ochronne to najlepszy sposób, żeby spróbować ograniczyć możliwość zakażenia się półpaścem. Przyjęcie szczepionki powinny rozważyć osoby szczególnie starsze. Jest jakaś cezura wiekowa?
Są dwie grupy. Pierwsza grupa, pierwsze kryterium to jest kryterium wieku. I tutaj musimy tą granicę postawić na poziomie 50 lat. Zgodnie z rekomendacjami już 50 lat. W zaleceniach refundacyjnych to jest 65 rok życia. Dobre i to, no niech będzie ten 65 rok życia, ale myślę, że dla części osób również 50 byłoby właściwe. I druga grupa, drugie kryterium to są choroby współistniejące. I tutaj każda choroba przebiegająca z upośledzeniem odporności, a więc choroby onkologiczne, choroby przewlekłe, układu oddechowego, serca, hematologiczne, tak mówię, wymieniać nieskończoność, będą ryzykiem rozwoju półpaśca. Do tego dochodzi jeszcze leczenie, bo pamiętajcie Państwo, że wiele tych osiągnięć medycyny, które polega na leczeniu chociażby nowotworów, to jest leczenie również immunosupresyjne, a więc leczenie obniżające odporność, które będzie również jak gdyby predysponowało tego pacjenta do rozwoju na przykład półpaśca.
O konsekwencjach neurologicznych związanych z półpaścem mówił profesor Tomasiewicz. Problem jest jednym z tych, które na co dzień występują u specjalistów leczących ból, zajmujących się leczeniem bólu. Doktor nauk medycznych Magdalena Kocot-Kępska z Zakładu Badań i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pacjent z półpaścem i pacjent z neuralgią popółpaścową to jest pacjent typu podeszłym. 74 lata taka była średnia wieku, więc to jest pacjent, który od razu mnie jako specjalistę medycyny bólu stawia do pionu, bo wiem, że to jest pacjent, u którego bardzo trudno będzie mi dobrać leczenie, ponieważ będzie miał objawy niepożądane po lekach. Mogę się liczyć z tym, że pacjent będzie stosował jakieś błędy w leczeniu, zapomni leku albo weźmie go za dużo. Muszę również zwracać uwagę na to, że to jest pacjent z chorobami współistniejącymi. To dodatkowo komplikuje. No więc leczenie neuralgii pacjenta z neuralgią półpaścową to jest wyzwanie dla specjalistów medycyny bólu. Często pacjenci podkreślali, że leczenie bólu w tej ostrej fazie półpaśca, tam gdzie pacjent trafiał do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej czy do szpitala, było bagatelizowane. Czyli albo w ogóle nie było tego leczenia bólu ostrego, albo było nieadekwatne, pacjenci nie otrzymywali odpowiednich dawek leków przeciwbólowych, a my dokładnie wiemy, że nieleczony ból ostry u pacjenta, jakikolwiek nieleczony ból ostry, no bardzo łatwo przechodzi w ból przewlekły. To jest ten najważniejszy czynnik, który powoduje, że z bólu ostrego nagle pacjent już przechodzi w ból przewlekły, znacznie trudniej się leczący. No i oczywiście sama długotrwałość tych objawów, które już były powikłaniem, czyli były neuralgią popółpaścową. Ja mam takich pacjentów 30 lat z półpaścem, z neuralgią po półpaścu. Tak, to ja mam taką pacjentkę, jak przyszłam do pracy jako młody anestezjolog w poradni leczenia bólu wiele lat temu, no to była już jedna z moich pierwszych pacjentek, nadal ją leczę. Pacjentka ma w tej chwili 90 lat i leczę ją, powiedzmy sobie, mało skutecznie, ale nie dlatego, że nie stosuję leków takich, jakie mam stosować. Nie dlatego, że nie stosuję metod interwencyjnych, nie. Po prostu ból u tej pacjentki jest oporny na wszelkie metody lecznicze. Musimy pamiętać, że ból w neuralgii popółpaścowej to jest ból neuropatyczny, czyli taki, który wynika z uszkodzenia układu nerwowego, a układ nerwowy nie lubi, jak się go uszkadza, nie lubi, jak się go przecina, nie lubi, jak się go traktuje wirusem, nie lubi, jak się go traktuje chociażby lekami, chemioterapią. I bardzo nadmiernie reaguje na takie uszkodzenie. Ból neuropatyczny się niezwykle trudno leczy. Udaje nam się zmniejszyć ból, no mniej więcej u połowy pacjentów, ale zmniejszyć, to nie tak, że my ten ból wyeliminujemy do zera. Udaje nam się zmniejszyć. Co to oznacza? To oznacza, że pacjent cały czas jest w bólu. Ten ból jest stały, na przykład ma niewielkie nasilenie, ale cały czas towarzyszy pacjentowi. I w momencie, jeżeli pacjent jest chory, ma infekcję górnych dróg oddechowych, jest brzydka pogoda, tak jak pacjenci w Krakowie przychodzą, jak jest brzydka pogoda i mgła, to wszystkich wszystko boli. I rzeczywiście w takich sytuacjach te dolegliwości bólowe, które tam są o niewielkim nasileniu, będą się nasilać. I one mogą trwać do końca życia pacjenta. Czyli jeżeli mamy 50 lat, spada nam odporność, wchodzimy w grupę ryzyka zachorowania na półpaścic i potem neuralgii popółpaścowej, no to policzmy sobie, przed nami 30 parę lat życia w bólu. Chcielibyśmy tego? Na pewno nie. Stąd też tak mocno jako Polskie Towarzystwo Badania Bólu optujemy za szczepionką przeciwko upaśćcowi, dlatego że jest to unikalna metoda zapobiegania bólowi przewlekłemu. My nie mamy w innych zespołach bólu przewlekłego takiej możliwości zapobiegania. Bo zobaczcie Państwo, jak mamy chorobę zwyrodnieniową stawu, no to jakieś możliwości zapobiegania niewielkie. Ból u chorego na nowotwór też nie mamy możliwości zapobiegania. A tutaj, w tym przypadku neuralgii popupaśćcowej, mamy narzędzie, które nam pozwoli zapobiec bólowi neuropatycznemu. No to jest ogromny postęp na pewno w medycynie bólu, ale i w wakcynologii, który się dokonał. Pacjent z neuralgią popupaśćcową to nie zawsze będzie odczuwał ból. Nie przyjdzie i powie, boli mnie, powie, szczypie, drętwieje, swędzi, nie mogę ubrać bielizny, nie mogę nosić ubrania, nie mogę się wykąpać w ciepłej wodzie, ponieważ to nasila ból. To są niezwykle dokuczliwe objawy, nietypowo bólowe, ale również dokuczliwe objawy w przebiegu neuralgii popupaśćcowej.
Ból związany z półpaścem jest niezwykle trudny do leczenia i może trwać latami.
W ostrej fazie półpaśca mamy wykwity skórne, prawda? Czyli będziemy mieć ból, który jest gdzieś na obwodzie. Oczywiście ten ból będzie odczuwany i obrabiany w naszym mózgu. To nasz mózg nam powie, że boli nas na 10, boli nas w tym miejscu i to jest bardzo nieprzyjemne i nie chcielibyśmy tego przeżywać. Jeżeli nie będziemy prawidłowo leczyć tego bólu ostrego, to zmiany w mózgu to jakby się utrwalą. Można powiedzieć, że nasz mózg zapamięta, że bolało mnie w tym miejscu, bolało mnie na tyle i to było nieprzyjemne. I u niektórych pacjentów, oczywiście to nie u wszystkich, bo u większości z nas, jeżeli minie półpasiec, wyleczymy go, nie będzie neuralgii popupaśćcowej, ale rzeczywiście będzie 20-30% pacjentów, którzy przechorowali półpaśiec, u których się rozwinie neuralgia popupaśćcowa. I to są pacjenci, u których mechanizmy powstawania bólu już nie będą na obwodzie, tam gdzie były te zmiany skórne. Nie. One będą tylko i wyłącznie na poziomie mózgu. Czyli to mózg pacjenta, neurony w mózgu pacjenta będą generowały informacje: cały czas mnie boli, boli mnie na tyle, jeszcze mnie piecze, jeszcze mnie swędzi, jeszcze mnie mrowi. Także ból przewlekły to jest ból w głowie. To już nie jest ból na obwodzie. Prawda? To już nie jest ból tam, gdzie był półpaśiec. To jest ból, który umiejscawia się w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Tak bym mogła to bardzo frazowo powiedzieć, że z obwodu tak powolutku wraz z czasem przesuwa się do głowy.
Jak mówi profesor Tomasiewicz, lekarze specjaliści są na nieco gorszej pozycji, bo ich rola ogranicza się do leczenia.
Mamy najmniejsze możliwości szerzenia tej wiedzy profilaktycznej wśród pacjentów, dlatego że do nas przychodzi pacjent już z chorobą zakaźną. Natomiast głównie lekarze specjaliści, inni specjaliści powinni pytać o to. Lekarz rodzinny powinien po pierwsze rozpoznać pacjenta w sensie takiego, jakie on ma problemy i jakie ma zagrożenia. Jeżeli to jest pacjent, który już choruje przewlekle, absolutnie jest pewien zestaw szczepień, które ten pacjent powinien mieć wykonane. Jeżeli to jest pacjent, no i właśnie, czy 50+, czy 65+, to nawet bez rozpoznawania chorób przewlekłych powiedzieć: proszę pana, czy słuchaj, mamy takie i takie możliwości. I mówić to, powtarzać to wielokrotnie przy okazji każdej wizyty. Dlatego, że jednorazowy przekaz zapewne nie poskutkuje tym, że ten pacjent pójdzie się zaszczepić. Szerzenie tej wiedzy nie tylko w czasie wizyty lekarskiej, ale organizacja właśnie dotarcie do tych osób w różny sposób. Za pomocą przekazów na przykład medialnych, za pomocą ulotek, za pomocą spotkań, prawda, jakichś pikników. No tu można wymyślać formy przekazu, jakie tylko kto chce. To doskonale widzimy, jak to się dzieje chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten przekaz jest na okrągło kierowany do pacjentów. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której my jesteśmy bardzo daleko za Amerykanami na przykład, to jest przekaz do rodzin pacjentów. Proszę spojrzeć na wiele stron, które są skierowane w kierunku pacjentów chociażby onkologicznych i chodzi o to, aby rodzina, aby otoczenie tego pacjenta ponosiło odpowiedzialność za tego pacjenta. Jeżeli ja się nie zaszczepię przeciwko chociażby niektórym chorobom zakaźnym, a mam w swojej rodzinie osobę chorą, to ja jestem tym nosicielem tej zarazy w cudzysłowie, prawda? A tego przekazu u nas w ogóle nie ma praktycznie.
Szczepić się? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Mówić jednak o tym trzeba, bo profilaktyka jest zdecydowanie lepsza, a przede wszystkim bardziej skuteczna od leczenia. Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia.